bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Mimo nie najlepszej pogody, delikatnie mówiąc, Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 17 Specjalnej w Białymstoku był bardzo udany. A to za sprawą nowej sali gimnastycznej. Dziś oficjalnie ją otwarto, dlatego też odwiedzimy placówkę mieszczącą się przy ulicy Rzemieślniczej. Powiemy też o wynalazku uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, który ma pomagać w komunikacji z osobami posługującymi się językiem migowym. Przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
Na początek odwiedzimy Szkołę Podstawową nr 17 Specjalną w Białymstoku. O jej działalności, nowej sali gimnastycznej, ale nie tylko. Porozmawiamy z uczniami, nauczycielką wychowania fizycznego, prowadzącą m.in. zajęcia judo, Magdaleną Kamińską i dyrektor Ewą Rosińską.
Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie uczący się w klasach od 1 do 8. Są to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz uczniowie nauczani indywidualnie, realizujący obowiązek szkolny w ramach godzin rewalidacyjno-wychowawczych. Liczba uczniów mniej więcej od kilku lat jest stała i ona waha się w granicach około 90-100. Program nauczania w naszej szkole jest bardzo mocno zróżnicowany i dopasowany do poziomu i możliwości naszych uczniów, ale to jest też taki program, który musi rozwijać ciekawość, który musi budzić zainteresowania, który jest programem kreatywnym i zaspokaja wszystkie potrzeby naszych uczniów, nawet tych niżej funkcjonujących. Także jest to program, który jest też odzwierciedleniem życia, codziennych czynności, codziennych aktywności, samodzielności, zaradności. No ale przede wszystkim to, co wyróżnia, myślę, naszą szkołę spośród innych szkół, to jest to, że bardzo duży nacisk kładziemy na rozwój fizyczny dziecka, na ruch, na usprawnianie, na postawę, na stabilizację centralną, różne takie aspekty ruchowe, które w dużym stopniu pozwalają nam wyciszyć, uspokoić, zrelaksować ucznia, a także wzmocnić jego funkcje poznawcze.
W klasie ilu jest uczniów?
Przeważnie jest to 4 uczniów, ale jest kilka klas, w której jest 8 uczniów.
Tutaj też musicie bardzo indywidualnie w ramach nawet jednej klasy podchodzić do tego nauczania, wychowania, przystosowania.
Każde nasze działanie jest silnie zróżnicowane i dostosowane do poziomu umiejętności ucznia, bo nawet jeśli to są uczniowie z jednego rocznika, albo nawet jeśli to są uczniowie z tymi samymi zaburzeniami, to ich rozwój i funkcjonowanie jest ogromnie zróżnicowane, więc tak naprawdę my bez przerwy ciągle podążamy za uczniem. Program jest takim programem, który się zmienia, ponieważ dzieci funkcjonują różnie na przestrzeni nie tylko lat, ale nawet miesięcy, dni, pół roku. Więc program jest tylko takim zarysem, a tak naprawdę szeroko wyspecjalizowana kadra, ogromna ilość zajęć specjalistycznych, zajęć rewalidacyjnych pozwala rozwijać najważniejsze, najbardziej potrzebne funkcje naszych uczniów.
Pandemia była wyzwaniem dla nas wszystkich, a dla takiej placówki, którą Pani kieruje?
I tak i nie, ze względu na to, że my w czasie pandemii tylko w tym pierwszym okresie zamknęliśmy szkołę, wtedy kiedy pandemia się zaczynała, jeszcze nie wiedzieliśmy, jak się rozwinie. Natomiast już w późniejszych okresach, gdy wróciliśmy do szkoły 1 września, szkoła była bez przerwy otwarta i nasi uczniowie mieli naukę ciągłą, więc nie odczuli mocno kryzysu związanego z nauczaniem domowym. No i dodatkowo na szczęście te wszystkie organizacyjne procedury, które ustanowiliśmy, powodowały, że nie było aż tak dużego też wskaźnika zachorowalności. Oczywiście były okresy trudne, zarówno absencja nauczycieli i uczniów dawała się tutaj ostro we znaki, ale to były krótkie okresy i tak naprawdę szkoła pracowała płynnie. Na pewno nasi uczniowie nie poradziliby sobie podczas nauczania zdalnego. Tak, trzeba zwrócić uwagę, nawet jeśli to jest krótka przerwa feryjna bądź wakacyjna i uczniowie wracają do szkoły 1 września, to potrzebujemy takiego okresu na organizację, na upłynnienie tych wszystkich działań, na przypomnienie, na wdrożenie. Więc dla nas jakakolwiek przerwa zawsze skutkuje tym, że nasi uczniowie potrzebują jeszcze dodatkowego wsparcia. Więc my, szczerze mówiąc, do ostatniej chwili, dopóki nie byliśmy przymuszeni, a na szczęście tak się stało, że nie myśleliśmy nawet o tym, żeby na to zdalne nauczanie odejść, ponieważ to, co wypracowujemy, wypracowujemy z ogromnym trudem i nakładem. To jest cierpliwość, to jest oddanie, to jest troska z minuty na minutę trwająca, więc my sobie po prostu zwyczajnie w świecie nie mogliśmy na to pozwolić, bo byśmy zaprzepaścili nawet, można powiedzieć, lata naszej pracy.
Gdy przychodzą do Was nowi uczniowie z nowym rokiem szkolnym, to co jest większym problemem? Brak umiejętności? Podaję przykład liczenia, czytania, czy może takie wycofanie i brak kontaktu z rówieśnikami, nad czym musicie więcej pracować?
Mi się wydaje, że jak przychodzą uczniowie do szkoły, do pierwszej klasy, to są też uczniowie z placówek zaprzyjaźnionych, gdzie my też wspólnie podejmujemy wiele inicjatyw i też realizujemy wiele projektów, wiele terapii. Więc to są też uczniowie, trzeba przyznać, w pełni przystosowani do tego, żeby funkcjonować już jako uczniowie, a nie załóżmy jako przedszkolaki. Więc nie borykamy się tutaj z większym problemem. Oczywiście są takie sytuacje, że ten uczeń sprawia więcej problemów, że prezentuje zachowania trudne. Niemniej jednak my mamy swoje możliwości, techniki i specjalistów, którzy bardzo szybko są w stanie wypracować takie zachowania, wychowanie, które sprzyja rozwojowi i jest taką prawdziwą nauką. Szkoła specjalna wyróżnia się spośród szkół tym, że my ściśle dbamy o to, żeby w naszej pracy z naszym uczniem była bardzo mocno rozwijana relacja. Relacja, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, daje nam czułość i wychowanie, bo tylko wtedy motywujemy uczniów, budzimy ich zaangażowanie, więc jesteśmy pełni przystosowani, żeby sobie poradzić z każdą trudnością. Też uczniowie w naszej szkole są tak fajnie prowadzeni, że no na dzień obecny nie mamy jakichś większych problemów, które by spędzały nam sen z oczu. W pełni kontrolujemy to, co się dzieje na terenie szkoły, w pełni kontrolujemy zachowania uczniów. Mamy powołane zespoły w sytuacjach kryzysowych, trudnych zachowań. Jeśli potrzebują uczniowie i rodzice wsparcie, jesteśmy natychmiast i wspieramy, więc przeciwdziałamy, przez co nie musimy się borykać potem z większymi problemami.
Wspominała Pani, że stawiacie na rozwój fizyczny, na aktywność i spotykamy się w bardzo przyjemnym dniu, bo to jest oficjalne otwarcie
sali gimnastycznej, na którą czekaliśmy, można powiedzieć, całe życie, czyli całą historię naszej szkoły, a ona liczy sobie 72 lata. Mieliśmy małą salę gimnastyczną, w zasadzie to było pomieszczenie przystosowane do uprawiania sportu. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby pracować z dzieckiem i jego ciałem. Bez względu na to, jakie mamy warunki, musimy sobie poradzić w każdych warunkach. I jesteśmy sobie w stanie poradzić w każdych warunkach. Natomiast ten komfort, który teraz otrzymaliśmy poprzez rozbudowę szkoły, no jest taką cudowną niespodzianką, prezentem, szczególnie dzisiaj na Dzień Dziecka, długo oczekiwanym, i odkrywamy w naszych uczniach, ale nie tylko, bo również w nauczycielach, to, czego wcześniej nie byliśmy w stanie dostrzec, te możliwości, więc wszystko to sprzyja tej atmosferze, którą staramy się przez lata budować, takiej atmosfery troski, poczucia bezpieczeństwa, możliwości rozwijania talentów, pasji. Mamy sprawnie działającą drużynę piłkarską, mamy sprawnie działającą drużynę judo, rozwija się u nas taniec, rozwija się kreatywny ruch, więc jeśli ktoś pracuje z dziećmi i potrafi to robić, poradzi sobie z dzieckiem i jego ciałem w każdej sytuacji, ale każde warunki, każde nowe sprzęt daje nowe możliwości. Jest to dla nas ogromna radość. To sala dla nas bardzo duża, którą możemy podzielić na dwie części albo nawet podzielić na więcej części i równolegle prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego dla kilku grup. Ale również oprócz sali, w związku z rozbudową i przebudową, bo tutaj też miała miejsce przebudowa, mamy nową siłownię, mamy nową salę do gimnastyki korekcyjnej i mamy przeniesioną nową salę, która jest dla nas zawsze ważna i najważniejsza w momencie, kiedy dzieci przychodzą do nas do szkoły, salę integracji sensorycznej, gdzie zbieramy w jedną wielką całość super funkcjonowanie całego organizmu dziecka, więc od tego zaczynamy. Dodatkowo ta sala nie będzie pełniła tylko i wyłącznie funkcji sali fizycznej, ponieważ też są trybuny, jest scena, ponieważ nasze dzieci uwielbiają wystawienia teatralne, więc dzieci również będą mogły się realizować na scenie. Jest nagłośnienie, są zacienione okna, więc tutaj dla wielu innych działalności są warunki.
Dzieci są bardzo różne i na bardzo różnym poziomie umiejętności i nie wszystkie sporty do każdego dziecka pasują i każde dziecko może uczestniczyć w danym sporcie. Więc wachlarz jest szeroki, od najprostszych takich ćwiczeń ruchowych, muzyczno-ruchowych, gdzie dla naszych dzieci to niektórych to jest już bardzo duże wyzwanie, po piłka nożna, hokej halowy, gimnastyka, judo, wszystkie gry zespołowe, piłka koszykowa.
Czy dzieci i młodzież garną się do sportu?
O, tak, tak. Czasami to mam wrażenie, że to są ich najlepsze zajęcia, ale to może każdy nauczyciel tak myśli, ale bardzo chętnie przychodzą, szczególnie teraz. Mamy super warunki, nowo otwarta sala gimnastyczna, wręcz nie możemy dzieci wyprosić z sali. Bardzo chętnie przychodzą, ćwiczą z dużym zaangażowaniem, także super.
O, to jest ta sala, piękna sala.
Cudo, tak. Tak, w porównaniu do tego, co mieliśmy.
Jaką dyscyplinę sportu uprawiasz?
Judo.
Judo?
Bo ja judo bardziej lubię.
A dlaczego sport jest ważny?
Bo jest dobry.
Moi judocy, którzy wrócili, ta dwójka, świeżo z letnich igrzysk olimpiad specjalnych, byliśmy teraz sobota, niedziela, poniedziałek i zdobyli medale właśnie. Michał pierwsze miejsce zdobył, a Tobiasz trzecie.
Co lubicie?
Ćwiczyć.
Lubicie ćwiczyć?
Tak.
A jak wam się podoba nowa sala?
Dobrze.
Jaka jest ta sala?
To jest fana.
Duża.
Duża.
Tu jest mapa, a tu jest kosa.
Można grać i w koszykówkę, i uprawiać judo, i w piłkę nożną też?
Tak, tak.
Bo bramki
tak,
też macie.
Tak, sport jest.
Ja bardziej piłkę nożną i sport i różne takie kolarstwo. Jeździłem często na zawody. No bo można wyćwiczyć sobie kondycję i siłę.
Ale co się zmieniło w porównaniu do tego, co mieliście?
Teraz jest większe. Lepsze są bramki, kosze.
Poprawiły się warunki do uprawiania sportów. Czy to jest też dodatkowa zachęta?
Tak, chociaż dzieci uczące się w naszej szkole bardzo chętnie, mimo słabszych warunków, bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Ale teraz już jak zobaczyły nową salę, to na pewno to jest taki dodatkowy bodziec. Przestrzeń to jest dla nich to duży atut. Zajęcia sportowe są w pewnym sensie ich rehabilitacją. I tu nawet rodzice i nauczyciele i pani dyrektor bardzo chętnie kładą duży nacisk na sport. Rodzice chcieliby, żeby te dzieci uczestniczyły w jak największej ilości zajęć, nawet pozalekcyjnych. No i w miarę możliwości te prośby rodziców realizujemy.
Wiadomo, że dzieci są na różnym poziomie rozwojowym, na różnym poziomie sprawności. Rozumiem, że też dostosowujecie swój program do tego.
Wszystkie plany, wszystkie programy są ściśle dopasowane do umiejętności psychoruchowych dzieci. Każde dziecko ma swój własny program. Dzieci oczywiście próbować muszą, bo to w pewnym sensie też ich motywuje do czegoś, żeby poznawały nowe rzeczy, nowe dyscypliny, nowe gry, nowe zabawy, ale nie jest stawiany na wynik przede wszystkim. Pamiętam, jak kiedyś byłam pierwszy raz na zawodach z dzieckiem głębokim, gdzie to dziecko miało za zadanie przewrócić się z brzucha na plecy. I to było jego zadanie. I ono ćwiczyło 2 miesiące na przykład. I udało się. I to też jest taki bardzo duży sukces.
Bez barier.
Z ulicy Rzemieślniczej, gdzie mieści się szkoła podstawowa nr 17 specjalna, przenosimy się na Politechnikę Białostocką. Uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Ewa Karp, Paweł Buczyński, Jakub Kokoszkiewicz, Michał Łukaszuk i Konrad Olifier stworzyli sensoryczny tłumacz języka migowego, czyli rękawicę tłumaczącą język migowy. O tym wynalazku mówić będą oczywiście uczniowie, ale też nauczyciel fizyki, robotyki i autorskiego przedmiotu Internet Rzeczy Grzegorz Nowik i wicedyrektor LO Tomasz Buczkowicz.
Duma przede wszystkim z uczniów, którzy pomimo tego, że osiągają już bardzo duże sukcesy na arenie ogólnopolskiej, to nadal są bardzo skromnymi osobami, które przykładają się do nauki, na czym nam najbardziej zależy. To, co warto podkreślić, takich projektów u nas powstaje dosyć dużo, bardzo różnorodnych projektów, dlatego że zajęcia z robotyki są taką przestrzenią bardzo kreatywną. Uczniowie na pierwszych zajęciach konstruują na początek bardzo proste roboty, typu roboty mini sumo, a później mają pełną swobodę w wymyślaniu tego, co chcą zrobić. Ta młodzież jest wrażliwa, a te ich projekty pomagają uwrażliwić też innych.
Moja mama opowiedziała mi o interwencji na komendzie policji, w której brała udział osoba niedosłysząca.
Bo mama jest policjantką.
Tak, zgadza się. No i właśnie powiedziała mi taką historię z udziałem takiej osoby i był problem, jeżeli chodzi o nawiązanie komunikacji. Trzeba było czekać na tłumaczenie języka migowego, a to kosztuje cenne minuty, cenny czas, a w takich sytuacjach to jest bardzo niemile widziane. Dlatego do głowy wpadł mi taki pomysł, żeby zrobić rękawicę, którą taka osoba by nałożyła, odpowiedzialna odpowiednio zbudowana i zaprogramowana, mogłaby tłumaczyć język migowy.
Konrad przedstawił nam ten pomysł, więc stwierdziliśmy, no dobra, jest to do wykonania. Zaczęliśmy tam jakieś pomysły pierwsze przedstawiać sobie, spisywać, czego myśmy potrzebowali i tam zaczęły powstawać szkielet, czyli sama ta rękawica, materiał sam, a potem zaczęliśmy dobudowywać jakieś różne elementy.
Najpierw to w ogóle szkic był tego na prostych rysunkach z internetu. Na przykład wydrukowałem sobie taki szkic, przyniosłem do szkoły i razem rozplanowywaliśmy umieszczenie różnych czujników, materiałów przewodzących itd., itd.
Tak, wygląd raczej wyszedł przez przypadek, chociaż nie wygląda to źle, bo to jest ta pierwsza część prototypowa i wyszedł na takiej zasadzie, że był tam materiał konkretnego koloru, bo został po prostu dobrany tak, żeby wyglądał jakoś sensownie i jakoś tak już zostało.
Ogólnie rzecz biorąc, na razie problemów nie napotykamy, ale już wiemy, że aby stworzyć rękawice obie do końca, będziemy musieli uczyć się zupełnie nowych rzeczy. Chodzi mi tutaj o oprogramowanie sztucznej inteligencji, ponieważ nie jesteśmy w stanie stworzyć tak dużych baz danych zawierających wszystkie gesty i znaki języka migowego. Dlatego będziemy próbowali stworzyć algorytm, który sam będzie się ich uczył.
Tu jeszcze można wspomnieć o koszcie wykonania takiej rękawicy, gdyż wraz ze wzrostem cen różnych czujników elektronicznych to koszt też się zwiększył, a rękawice ma ich sporo, więc to się też wiąże ze sporym kosztem.
Tak, bo tu chodzi głównie o dostępność części, bo ona teraz spadła.
Na czym oparta jest ta wasza rękawica?
Główny element to czujniki zgięcia na palcach, które wykrywają zgięcie palca w dwóch stawach, dzięki czemu znamy ich ułożenie. Drugi rodzaj czujników to powierzchnie przewodzące, które wykrywają zetknięcie się palców i różnych elementów dłoni. Dołożymy do tego żyroskop, który będzie wykrywał położenie i ruch ręki potrzebny do ogólnie całego języka migowego i też do dokończenia alfabetu.
Będzie można porozumiewywać się z osobą, która posługuje się językiem migowym, nie znając języka migowego?
To jest właśnie główne założenie tej rękawicy, żeby na przykład w takich sytuacjach, o jakiej opowiedziała mama Konrada, żeby można było tej rękawicy użyć, ponieważ nawet jeżeli policjanci mają kursy języka migowego, to z czasem, jeżeli nie używają tej umiejętności, no to ona po prostu zanika, jeżeli oni jej nie trenują. A mając taką rękawicę na komendzie, nikt nie będzie musiał się stresować tym, czy ktoś się nie może zrozumieć, albo w ogóle nie potrafią nawiązać kontaktu tak naprawdę, ponieważ osoba niesłysząca ubiera rękawicę i mówi w cudzysłowie w naturalny dla niej sposób, potem my to możemy też interpretować w naturalny dla nas sposób, przez co nie ma nieporozumień.
Osoba nakłada taką rękawicę i co się dalej z tym dzieje? Czyli ktoś, kto nie zna języka migowego, co widzi?
Osoba niedosłysząca, która nakłada taką rękawicę, komunikuje się normalnie ze światem za pomocą języka migowego. My język migowy zamieniamy na język pisany.
Na razie program pokazuje obecny układ rękawicy, a nie wypisuje to, co przekazaliśmy dla świata. Ona w tym momencie sczytuje układy czujników i wyświetla na ekranie interpretację.
Tak. Pierwszy etap to jest odczytywanie gestów, które wykonuje osoba niesłysząca, dopasowywanie ich do konkretnych znaków języka migowego, a drugi etap to jest już tłumaczenie samego języka migowego na normalny język polski, bo to nie jest do końca ten sam język.
Cieszymy się z tego, że tworząc jakiś projekt, na przykład właśnie tej ręki, to jednocześnie pomagamy osobom niepełnosprawnym. Łączymy przyjemne z pożytecznym, tworząc ten projekt ręki.
Jaka była taka pierwsza reakcja, gdy przyszła młodzież z tym pomysłem?
Projekt został przeze mnie zaakceptowany jako bardzo ciekawy i możliwy do realizacji. Jest to jeden z wielu projektów, które w szkole są realizowane. Ten w tym roku zdecydowanie jest najciekawszy.
Projekt, który z pana punktu widzenia ma szansę zaistnieć w praktyce.
Miejmy nadzieję. Na ten moment rękawica działa stabilnie i zamienia pojedyncze literki z języka migowego na język pisany. Można to, co jest migane przez osobę, która zna ten język, odczytać za pomocą napisanych przez nich aplikacji, a więc już jest to funkcjonalne. A co dalej z tym będzie, zobaczymy.
Czy jeśli chodzi o takie rozwiązania techniczne zawarte w tej rękawicy, to długa jeszcze droga, żeby to rzeczywiście działało tak, jak ten pomysł narodził się w głowach?
No tu bardzo trudny element do przeskoczenia, mianowicie dołożenie, tak jak mówił, z żyroskopu i odczytywanie ruchu w czasie. I to jest trudna rzecz, którą miejmy nadzieję uda się im zrealizować.
Pojawia się pomysł w Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Białostockiej. A jaką drogę trzeba przejść, żeby wprowadzić go w życie i wyprowadzić poza mury szkoły?
O, to zupełnie oddzielna kwestia i bardzo trudna, wymagająca dużej promocji, dużych nakładów finansowych, więc szkoła jako szkoła sama temu nie podoła. potrzebna by była pomoc organizacji zewnętrznej, która by chciała to zrobić.
Licealistom skrzydeł dodaje fakt, że ich rękawica podbiła już niejedno jury i zostali m.in. laureatami pierwszego miejsca ogólnopolskiego konkursu Młody Innowator 2022, konkursu El Robomech oraz awansowali do finału Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy, ale też by ten wynalazek udało się zastosować w praktyce. A w Bez Barier dziś to wszystko.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.